Poranna rozmowa Radia Centrum. Zaprasza Filip Karman.
Dzień dobry, ze mną gość profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kłaniam się, panie profesorze.
Dzień dobry.
Wczoraj, panie profesorze, rekordowa liczba nowych przypadków chorych na COVID-19, było ich 726. To zaskoczenie, czy jako medyk się pan spodziewał takiego wyniku?
No ja już parę tygodni temu mówiłem, że niechybnie zmierzamy ku wartościom zbliżonym do 1000. To troszkę było do przewidzenia w związku ze zmianą pewnych obostrzeń, prawda, czy wręcz ich zniesieniem, jak również no, z tym, co obserwujemy od paru tygodni, czyli takim no, zdecydowanym rozluźnieniem ze strony społeczeństwa i nieprzestrzeganiem zasad, które skądinąd obowiązują nadal, prawda? A więc to była rzecz do przewidzenia absolutnie.
No dobrze, ale mówi pan, że ta liczba przypadków zwiększyła się dramatycznie. No ja mam pytanie, czy to jest wynik nieracjonalnej polityki rządu, czy bezmyślnego, być może głupiego nawet postępowania ludzi?
Po pierwsze, to nie jest jeszcze dramat, także to nie możemy mówić o dramatycznym zwiększeniu liczby przypadków. To jest niepokojący wzrost, który, jak państwo widzicie, w wielu krajach jest już z takim bodźcem do wprowadzania pewnych działań konkretnych. Odpowiadając na pytanie, myślę, że no tutaj są jak gdyby dwa aspekty i obie strony są winne. To znaczy, ja zawsze mówiłem, że ludzie zachowują się bardzo odpowiedzialnie. Ten marzec, kwiecień, maj to było naprawdę, można było wszystkim bić brawo, że zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. I nagle tak jakby wszyscy zapomnieli o tym, co było i przestali przestrzegać, nie wiem, czy ulegli jakimś spiskowym teoriom, że tej pandemii nie ma, czy o co tutaj chodzi. Naprawdę ciężko zrozumieć, bo powróciło. Siły te takie najgorsze nawyki typu, nie wiem, przybieranie bułek palcami gołymi, nieosłoniętymi, czy wchodzenie komuś na plecy bez maski. Ze strony, natomiast jeżeli chodzi o rząd, no wydawało się, że do pewnego czasu, że jest jakiś, że rząd panuje, że władze panują nad tym wszystkim, po czym nagle to wszystko zostało jakby ucięte i jak gdyby przestaną mówić w ogóle o epidemii. To, co można zarzucić, no to brak przestrzegania, czy brak egzekwowania tych zaleceń, które nadal obowiązują i to powinno mieć miejsce już parę tygodni temu.
Ale rozumiem, że w największym stopniu winimy tu samych ludzi, a nie polityków, tak?
Jeżeli spojrzymy sobie na zachowanie ludzi w wielu krajach, to widać wyraźnie, że ludzie zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast u nas myślę, że to względnie łagodny przebieg tej pierwszej fazy epidemii sprawił, że może część osób uwierzyła, że tego nie ma.
A myśli pan, że wybory prezydenckie, które odbyły się w formie tradycyjnej, czyli bezpośrednio, musieliśmy się udać do lokali, mogły mieć wpływ na ten wzrost liczby chorych?
Znaczy ja myślę, że sam proces wyborczy w sensie głosowania no, był obłożony takimi obostrzeniami, że tutaj bym tego nie winił absolutnie. Natomiast no, to, co obserwowaliśmy na wiecach wyborczych, no, to już trochę było nieodpowiedzialne.
Panie profesorze, czy my powinniśmy oceniać postęp pandemii po liczbie chorych czy liczbie zmarłych?
No, to jest takie pytanie, które, no, trudno, na które trudno odpowiedzieć. Dlatego,
ale przepraszam, wejdę panu w słowo. Mm-hmm. Chodzi mi o to, że o ile rzeczywiście ta liczba chorych się zwiększa i to drastycznie, no chociaż pan mówi, że nie, ale załóżmy, że jest wysoka, bo jest.
Tak.
Tak, liczba zmarłych utrzymuje się na poziomie tych kilkunastu ofiar mniej więcej.
No całe szczęście. My obserwujemy, że ludzie rzeczywiście, bardzo wiele osób jest zakażonych w sposób albo bezobjawowy, albo skąpoobjawowy. Natomiast to nie może nas uspokajać. Ja tutaj dlatego powiedziałem, że trudno odpowiedzieć na takie pytanie, dlatego że my się oczywiście cieszymy, że tych zgonów nie ma wiele, aczkolwiek jeżeli zwrócimy uwagę całościowo na odsetek osób zmarłych, no to sięga on 5-6%. U nas jest mniej, ale jeżeli porównamy to ze śmiertelnością na przykład w grypie, to jest ona zdecydowanie większa tutaj w przypadku COVID-a. Także no postęp pandemii na pewno. To są rzeczy od siebie zależne, bo jeżeli przyjmiemy procentowy odsetek osób zmarłych, to im więcej będziemy mieli osób zakażonych, tym więcej będziemy mieli osób zmarłych.
Panie profesorze, minister Szumowski wprowadził wczoraj restrykcje w 19 powiatach, w tych powiatach, w których liczba zachorowań była największa. Czy z medycznego punktu widzenia takie postępowanie ma uzasadnienie?
Postępowanie ma uzasadnienie, natomiast to nie może być jedyne działanie, dlatego że to jest troszeczkę takie gaszenie pożaru, a więc sytuacja, kiedy działamy już na coś, co się wydarzyło, natomiast no, nie do końca to wypełnia znamiona tego, co czego my oczekujemy w sensie profilaktycznym. Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, że mnóstwo ludzi pojechało nad morze, w góry, w różne miejsca, gdzie się nie przestrzega żadnych zaleceń i za chwilę te osoby rozjadą się po kraju, wrócą do swoich miejsc, do swoich domów i takich miejsc na żółto czy na czerwono możemy mieć za chwilę dużo więcej.
Uczniowie wracają od września do szkół. To jest, mam wrażenie, kolejny problem. No i tu też pytanie do Pana. Czy to jest potrzebne, czy to jest dobre, czy to jest kolejny zabieg, wybieg być może polityczny?
Proszę Państwa, tutaj znowu nie ma dobrych odpowiedzi, dlatego że ja doskonale rozumiem. Zawsze mówiliśmy dzieciom, nie siedź przed komputerem, prawda, ten tradycyjny model szkolnictwa był bardzo potrzebny, dlatego że to nie jest kwestia tylko pobierania wiedzy, ale również pewnych budowania pewnych relacji społecznych czy socjalnych. A więc tutaj wydaje się, że no nie można wiecznie uczyć się online, czy wiecznie uczyć się na odległość. Natomiast no muszą, ten powrót do szkół musi wiązać się z pewnymi przemyślanymi jakimiś działaniami. I tutaj ja mam wrażenie, że my mówimy cały czas tak zero-jedynkowo, wracać, nie wracać. Natomiast ja bym powiedział tak, wrócić, ale pod warunkiem, prawda? Pod warunkiem przestrzegania pewnych zasad. I tutaj usłyszę na pewno głosy, że dzieci się nie da nauczyć zasad. Nic bardziej mylnego. Myślę, że częściej dzieci mogą takich zasad przestrzegać niż dorośli. Także jeżeli wprowadzimy pewne zasady, to musimy spróbować, żeby te dzieci wróciły do szkoły. I tutaj to jest moje prywatne zdanie, które zawsze głoszę, ale no musi to się odbyć z pewnymi zasadami i oczywiście z możliwością reakcji natychmiast, jeżeli okaże się, że to jednak nie jest dobry pomysł.
Panie profesorze, ale Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, chciał powrotu dzieci do szkół i powiedział nawet wczoraj w telewizji Fox, że dzieci i osoby młode to osoby mniej podatne na koronawirusa. To mit, czy rzeczywiście coś w tym jest?
Nie, no to jest kompletna bzdura, bo to nie ma czegoś takiego jak dziecko mniej czy bardziej podatne na zakażenie. My mówimy o tym, że młodzi ludzie są tak samo podatni na zakażenie jak każdy inny, jak starsza osoba, tylko jest kwestia przebiegu infekcji, bo rzeczywiście u osób młodszych te infekcje przebiegają, te zakażenia przebiegają łagodniej, ale to nie znaczy, że nie ulegają zakażeniu, a więc jeszcze gorzej, dlatego że te osoby są siewcami zakażenia dla innych, dla osób z otoczenia. Także to absolutnie jest nieprawda. Natomiast to nie jest argument do powrotu czy niewracania dzieci do szkoły, prawda? Kwestia tutaj bezpieczeństwa samych dzieci, kwestia bezpieczeństwa ich rodziców, ich dziadków i również kwestia bezpieczeństwa nauczycieli. Dlatego to, co powiedziałem wcześniej, pewne założenia muszą być przestrzegane, żeby chronić chociażby tych nauczycieli, z których wiemy, że wielu jest w takim wieku już zaawansowanym.
Chronić, panie profesorze, można na przykład lekiem, który pan i pana zespół opracowujecie, jeszcze współpracujecie z jedną z lubelskich firm. Niech pan powie, na jakim etapie jesteście w tym momencie?
To znaczy chronić tym lekiem, my mamy takie nadzieje, że ten lek spełni pewną rolę w profilaktyce, tak zwanej profilaktyce biernej, ale jeżeli mówimy o ochronie, to mówimy zawsze o szczepionce. Natomiast wracając do pytania, jesteśmy na etapie takim, że firma Biomet wytwarza w tej chwili immunoglobulinę, jest w trakcie tego procesu technologicznego, ale ona jeszcze musi być zbadana, to znaczy będą badania prowadzone w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii i to oczywiście my w tym też uczestniczymy i w momencie, kiedy będą pozytywne sygnały dotyczące jakości i ilości przeciwciał, które znajdują się w tym leku, przystąpimy do badania klinicznego, czyli podania tego leku pacjentom. Kilkuset pacjentów w kilku klinikach w Polsce otrzyma ten lek i dopiero obserwacje, które potwierdzą po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie skuteczność, dadzą podstawę do tego, że będzie można, że tak powiem, wypłynąć na szerokie wody z tym lekiem i podać większej liczbie osób.
To niech pan jeszcze powie naszym słuchaczom coś więcej o tym leku, bo to nie jest żadne czary-mary, że tak powiem. To jest środek czy preparat sprawdzony, który już od wielu lat de facto w Polsce i na całym świecie się stosuje w przypadku leczenia chorób zakaźnych.
To znaczy inaczej, koncepcja jest sprawdzona. Koncepcja podawania immunoglobulin jest sprawdzona w wielu chorobach zakaźnych, a więc podajemy przeciwciała, czyli coś, co wytwarza organizm człowieka w odpowiedzi na infekcję wirusową. I te przeciwciała neutralizują, czyli unieczyniają wirusa. Jeżeli go podamy przed zakażeniem, to mamy pewną formę profilaktyki. Jeżeli w trakcie zakażenia, to jest blokowana wtedy nam narzędzia części tego wirusa. A więc koncepcja jest sprawdzona, natomiast my tutaj mamy do czynienia niestety z wirusem, który nie do końca zachowuje się w sposób przewidywalny. I również ta odpowiedź immunologiczna, odpowiedź organizmu człowieka również jest trudna czasami do przewidzenia, co widzimy, jak na przykład mamy tak zwanego ozdrowieńca, który tych przeciwciał nie wytwarza, prawda? To jest dużo bardziej skomplikowana sprawa, niż by nam się wydawało.
No dobrze, z tematów koronawirusowych to wszystko, ale chciałbym jeszcze pana zapytać o grypę, no bo sezon grypowy niebawem się zacznie, właściwie to się zbliża już małymi krokami. Wiemy, że prezydent Andrzej Duda się nie szczepi, ale zaszczepić bym się chciał ja. No i mam pytanie, czy warto przede wszystkim, a jeżeli tak, to kiedy?
Proszę Państwa, z całą mocą muszę powiedzieć, na pewno warto. To w ogóle nie podlega dyskusji. Dla nas dyskusja nad zasadnością szczepień, nad grypą, czy w ogóle jakichkolwiek szczepień jest rzeczą absolutnie nieakceptowalną. I tutaj zaszczepić się trzeba koniecznie, dlatego że proszę pamiętać, za chwilę będzie kilka, co najmniej kilka infekcji, w tym grypa, która rocznie dotyka kilkudziesięciu tysięcy osób w regionie, mówimy o skali regionu. A więc w momencie, kiedy unikniemy tych zachorowań na grypę, nie stajemy się potencjalnymi pacjentami, którzy będą wymagali diagnozowania pod kątem zakażenia koronawirusowego, dlatego że my nie będziemy w stanie na podstawie samych objawów odróżnić jednej infekcji od drugiej. A więc zaszczepić trzeba. Kiedy? Natychmiast, kiedy pojawi się szczepionka, dlatego że szczepionka przeciwko grypie jest przygotowywana na każdy sezon i zazwyczaj pod koniec września taka szczepionka się pojawia. Zachorowania zaczynają się mniej więcej koło listopada, koniec października, ze szczytem zazwyczaj w okolicy stycznia, ale to też różnie z tym bywa. Czasami te szczyty są wcześniej. Także jak pojawi się szczepionka, natychmiast się szczepimy.
Bardzo dziękuję profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję i zapraszam na poniedziałkową rozmowę Radia Centrum. Zapraszam w imieniu Igora Skrzypka. Dziękuję, do usłyszenia.